cały ten rozdział drugi w listu do Efezjan, on jest taki krótki, ale on pokazuje cały plan Boży. Jak to, to jest taki krótki zarys planu Bożego. Od początku, od naszego upadłego początku, od upadłości, od śmierci i grzechu, z których zostaliśmy wyratowani i zostaliśmy uczynieni żywymi na mieszkanie Boże w duchu. To jest Boży cel, Boży plan. I dlatego to jest ważne, żeby Pan ciągle na nowo przyprowadzał nas z powrotem, żebyśmy się nie dali zatracić w innych rzeczach. Myślę, że ten werset 19 jest taki cenny. My nie jesteście już więcej gośćmi, a mniej obcymi. Chciałem jeszcze raz. Dzisiaj rano jest ważne słowo drzewo. Wyszło to w świadectwie, że 1 + 1 = 1. Jak było o tych kawałkach drzewa. To jest to niebiańska matematyka w Ezechiela 37. Było o plemieniu Judy i plemieniu Izraela. I prorok miał to stworzyć, zrobić jako jeden kawałek drewna. Bóg chce mieć jeden lud. Jego chwała, nie ma jego chwały, gdy jego naród jest podzielony. Dlatego on chce jedności. To jest tak mocno podkreślone w słowie i dlatego też swój lud czyni żywym. I dlatego w Ezechiela jest o tych kościach, martwych kościach, które Pan ożywia. Chwała Panu, on nas czyni żywymi. Nie dla czegokolwiek, ale dla swojego planu, dla swojego ludu. I jest też drewno. Stało mi się to świadome, które ma wiele wspólnego z listem do Efezjan. I to jest w drugiej Mojżeszowej. 15. Widzimy tam naród Izraela, który przeżył cudowne zbawienia. Zostali uratowani z tego Egiptu i cała armia Faraona została utopiona i oni wszyscy tańczyli. Ale niedługo później przyszło coś innego. I to był pierwszy test, jaki przyszedł. I tak samo jest w życiu chrześcijańskim, masz test. Zobaczyłeś Kościół, alleluja, Pan mnie powołał dla swojego mieszkania na tej ziemi. Jestem członkiem ciała, jestem żywym kamieniem dla odbudowy. Wielu z nas to zobaczyło i się tym rozkoszowało. Ale potem przychodzisz do specjalnej wody i myślisz, to nie może być. Jeżeli jest błogosławieństwo Pana w Kościele, to jak może być nagle gorzka woda przed nami? Skąd to pochodzi? Co zrobiłem źle? Gorzka woda. I od razu przyszło narzekanie. Przeciwko Mojżeszowi zaczęli żałować, że Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, bo jest woda, która jest gorzka, której nie dało się pić. Wszyscy mieli pragnienie i my również jako chrześcijanie mamy wszyscy pragnienie. Chcemy pić. Kiedy my jako chrześcijanie jesteśmy, to ciągle każdego dnia potrzebujemy na nowo świeżej wody. Potrzebujemy odświeżenia od Pana. I wtedy przychodzi, jak to jest nazwane, oni 3 dni wędrowali po pustyni. To jest druga Mojżeszowa 15 od 22. I przyszli do Mara. Ale nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Mara to znaczy gorzki. Wtedy lud szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? I Mojżesz wołał do Pana, to było jego rozwiązanie. Kiedy jest tak wiele rozmów, których się nie da rozwiązać. Przez wiele rozmów być może można znaleźć kompromis na koniec, ale nie to rozwiązanie, które prowadzi dalej. I Mojżesz był tym, który zaraz szedł do Pana. Ale my w Nowym Testamencie nie mamy tego przyzwyczajenia, że jest tylko jeden, który woła do Pana. Ale jak to jest w Efezjan 2:18, przez Niego mamy obie strony, wszyscy jesteśmy w tym zawarci, gdy coś gorzkiego przychodzi między nami, to my oboje, wszyscy mamy przystęp i musimy brać ten przystęp w jednym duchu. My wszyscy tego samego ducha otrzymaliśmy i możemy w nim przychodzić do Pana. I to jest zdumiewające, że jest niepokój w Twojej rodzinie z Twoją żoną i Wy bierzecie ten przystęp do Ojca, przychodzisz z tym do Pana. I to jest zdumiewające. Każdego razu to możesz doświadczyć, jaki spokój znowu. Możemy kochać innych. To jest droga. Nie ma handlowania. Jak teraz są różne pozycje objawiane, ale nie, my przychodzimy do Pana. Przyjdź po prostu do Pana. I najlepiej, gdy coś w kościele jest, żebyśmy przyszli razem do Pana, bo inaczej nie ma innego rozwiązania. Ale my mamy Pana. My mamy zawsze przystęp do Ojca, do Pana. I Mojżesz wołał do Pana. To jest dla nas przykład. Jeśli ktoś woła do Pana, to pokazuje Twoją bezradność. Nie wiem, teraz jestem tutaj z tym narodem. On tak naprawdę wcale nie chciał wziąć tej umowy od Boga. Mojżesz chciał się odłączyć od narodu. On był w innym państwie i Bóg chciał go powołać. Bóg go powołał, a Mojżesz powiedział, nie, nie, ty musisz powołać kogoś innego. A Bóg musiał go przekonać, żeby on to wziął, te powołanie. A tutaj musiał na siebie wziąć ten cały lud, który szemrał. I teraz oczywiście, co miał zrobić? Poszedł do tego samego Boga, który go powołał, który go rozpoznał jako dziecko. I ten adres, to jest ważny, on jest ważny w życiu Kościoła. I obojętnie jak idziesz i masz problem jakiś, wtedy może są w różnych chrześcijańskich grupach są różne zmartwienia. Jest dobrze, gdy masz taki krąg chrześcijan, świętych, którzy ci pomagają, ale prawdziwą pomocą jest przyjść do Pana. To jest pomoc, że ja mam ten dostęp, biorę ten dostęp do Ojca. I my, co się tam stało? Ta woda stała się słodka. Dlaczego ona była słodka? Bo Pan wskazał Mojżeszowi drzewo. Bóg pokazał mu drzewo. Nie wiemy, jakie to było drzewo, czy coś. Po prostu to było drzewo. I Mojżesz wziął to drzewo i wrzucił do wody na rozkaz Pana. I ta woda stała się słodka. Można było pić. Mamy gorzkie sytuacje i doświadczenie pokazuje ciągle, przychodź do Pana. I ta sytuacja, ty ją możesz wziąć. Ona nie jest wcale taka gorzka. Tego potrzebujemy, takiej świadomości. Kiedy chodzi o to, żeby Pan budował swój Kościół, wtedy my potrzebujemy też tego doświadczenia drzewa, czyli krzyża. Bo Pan wszystko na krzyżu już zakończył. Wszystko, co mogłoby czynić problemy między nami. I również z naszym starym człowiekiem, z naszym ja, z tym Pan też już się rozprawił. Ale Pan pokazuje drzewo. On poszedł dla mnie na drzewo. I on na tym krzyżu wszystko zakończył już. I to mnie czyni takim szczęśliwym i wolnym, również dla mnie. Jak to mówimy, my nie jesteśmy już więcej sami w sobie, ale w Chrystusie. Bo jak Paweł mówi w Rzymian, trzymajcie się z dala od tego, żebyście byli martwi. Ja bym powiedział to swoimi słowami. Wyjdź z tego, żebyś był martwy. Jest wyjście. I w naszym życiu chrześcijańskim rozpoczyna się wszystko ze śmiercią. To już przyszło w tych dniach. Na świecie wszystko się kończy razem ze śmiercią. Już nie masz nadziei. A w twoim życiu chrześcijańskim zaczyna się razem z wiarą i chrztem. Więc już pierwszy pogrzeb. Alleluja. Ale to jest radosne. Radosny pogrzeb, bo stare ja zostało zakończone z Chrystusem. I to wszystko, co powstrzymywało Boga, zostało zakończone. To jest takie cudowne. I razem w chrzcie czynimy się jedno razem z Chrystusem. I tego potrzebujemy też, w szczególności dla Kościoła, tego krzyża. I Piotr też to takim, Pan to też Piotrowi pokazał, gdy on powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, a Pan mu powiedział, to nie ciało i krew ci objawiło, ale mój Ojciec w niebie, ale ja mówię ci też, że ja zbuduję mój Kościół i na tej skale wtedy mocy ciemności go nie przemogą, mocy Hadesu. To było takie cudowne objawienie, ale krótko po tym Piotr w swoim starym, naturalnym człowieku zareagował. Gdy Pan coś powiedział, gdy mówił o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, a Pan przyprowadził go do porządku i pokazał, że to jest ważne. Jeżeli Ty i my nie będziemy brać krzyża i nie nauczymy się tego, to nie mamy udziału w Bożym planie i wtedy wszystko przegapimy. Pan chce budować Kościół, a ja nie jestem gotowy brać krzyża. Wtedy nie mam udziału w tym i od tego się zaczyna życie Kościoła. Od Jego krzyża i od Jego zmartwychwstania. Do Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. I Pan też jest w tym krótkim rozdziale. Robi to takim jasnym. I teraz mamy werset. Przejdziemy po tych wersetach. Tak naprawdę wziąłem sobie tylko dwa wersety, werset 19 głównie i do tego 20, Efezjan 2. Więc my już nie jesteśmy więcej gośćmi ani obcymi. Dlaczego? Co tu jest napisane? Ale my jesteśmy współobywatelami świętych i członkami domostwa Bożego. Współobywatelami. Też należysz do tego. Jesteśmy też członkami domostwa Bożego. Jest też tłumaczenie, że też jesteśmy domownikami, ale Bóg też ma domostwo i do tego my też należymy jako członkowie. Nie jesteśmy obcy. Mam nadzieję, że nikt nie jest gościem ani obcym. Czy ktoś tutaj jest pierwszy raz na takiej konferencji? Są niektórzy. Nie patrz na siebie nigdy jako obcego w kościele. Nigdy nie możesz patrzeć na siebie jako obcy w kościele. Mam małego wnuka. On przychodzi do nas do domu. On wie dokładnie, co i gdzie wszystko jest. I on się sam obsługuje z rzeczami, które on zna. On też czyni się użytecznym. On nie mówi długo. Ja często teraz miałem piec z drewnem, używałem, nie gazowy, ze względu na oszczędności. I on czyści czyści szybę w kominku. Dopóki nie wyczyścimy tej szyby, to nie można zapalić, więc on przychodzi i patrzy, czyści szybko tą szybkę i wyrzuca popiół. I on wszystko to bardzo szybko robi i potem zapala ogień. To jest jego zadanie. Nie musisz mu mówić, że on to powinien zrobić. Inni by się dziwili. A, codziennie rozpalać ogień, to wolałbym mieć centralne ogrzewanie, ale dla niego to jest ważne. I on też należy do tego mojego domostwa. I tak samo widzę to, jak my wszyscy jesteśmy w Kościele, że my do tego należymy. Należymy do tego domostwa. Nikt nie powinien przyjść do Kościoła tylko po to, żeby mieć dobre zgromadzenie, żeby usłyszeć coś dobrego. Całe to chrześcijaństwo jest takie skupione na przedstawieniu. Chodzi o przedstawienie w czasie jakiejś służby duchowej. Wszystko musi się zgadzać. I kiedy ty przychodzisz, to zostanie ci coś przedstawione. Masz do wyboru różne rzeczy. I teraz jest ustalone dokładnie, żeby jak w jakiej kolejności to się ma dziać. Modlitwy zostaną już szybciej wyćwiczone. Możesz wtedy z przodu stanąć i dostaniesz zadanie. I jest piękna muzyka, piękniejsza lub mniej piękna. Wszystko tak przygotowane, żeby było przyjemne dla duszy. I jak przychodzisz do kościoła, to tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Bo my tutaj nie robimy żadnych przedstawień. Bo my tutaj chcemy, żeby Pan razem z nami tutaj budował swój kościół. I show jest wszędzie. Znajdziesz to wszędzie. Wszędzie znajdziesz show. Ale my jako chrześcijanie nie musimy robić chrześcijańskiego show. Ale to, czego my potrzebujemy w odbudowie Kościoła, żeby każdy był zaangażowany, a nie, że to, co potrafisz dobrze, moglibyśmy potrzebować kogoś w tym i tym teamie, tej grupie. Ale chodzi o to, żebyśmy byli duchowo w tym. My mamy duchowe zadania w Kościele. Bierzmy to poważnie. Nie mamy profesjonalistów, takich, którzy robią studiują Biblię i potem mają wykształcenie biblijne i potem mogą głosić słowo, ale są wszystkie rodzeństwa. I to też w tym rozdziale widzimy. My wszyscy mamy to odpowiedzialność. W domostwie Bożym jest odpowiedzialność. Ty jesteś współobywatelem świętych. Ty należysz do tego. Więc to znaczy, że ty też jesteś jednym ze świętych. Ty należysz do tego, do świętych. I do członków domostwa Bożego. Nie goście i obcy. Nie siadaj tutaj i nie przyglądaj się. Przyglądanie się jest łatwe. Tak jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak cały stadion jest wypełniony ludźmi i oni oglądają tych piłkarzy. I oni zawsze by potrafili lepiej grać niż ci piłkarze. Oni zawsze wiedzą lepiej, jak by można było to zrobić. Jak wykonać jakąś akcję. I oni by na pewno lepiej potrafili strzelić tego gola. Ale to jest całkiem inaczej, gdy ty jesteś na tym miejscu. I my wszyscy jesteśmy na tym miejscu. My wszyscy stoimy na miejscu. Jesteśmy na polu gry. Mimo, że to nie jest gra, bo to jest poważne. To jest Boży odwieczny plan. I my wszyscy jesteśmy przydzieleni. I Pan oczekuje od nas, że my to też weźmiemy na poważnie. Rozpoznamy to. Pierwsi chrześcijanie nie byli pasywni. Oni wszyscy byli wypełnieni Duchem Świętym. Oni wszyscy mówili, tak powstał Kościół, taki był stan Kościoła i taki musi być, aż będzie wypełnienie. I to domostwo, to słowo domostwo, gospodarstwo domowe, Ono przychodzi częściej w Nowym Testamencie. I one ma wspólnego dużo z Bożą ekonomią. To jest gospodarstwo. I kiedy my będziemy czytać dalej Efezjan 2, to czytamy w rozdziale 3, werset 2, zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Więc on miał te objawienie. W innym miejscu to było napisane, na przykład w rozdziale 6. Jeszcze raz przychodzi rozdział 6. Nie, to zły jest. A, rozdział 3, wersety 6-10. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. I tak dalej. I werset 8 i 9. Nie najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz przez Kościół wszelka mądrość Boga stała się jawna zwierznością i władzą. To jest Boża ekonomia. To ma wspólne z... W tym jest wspólnota. I to nie tylko jest według reguł. Normalnie masz różne zasady w gospodarstwie domowym i wtedy wszystko jest dobrze, jak te zasady wypełniasz. Ale nie, to gospodarstwo ma dużo wspólnego z podziałem odpowiedzialności. I Pan mówi o bogactwie Chrystusowym, którym On może rozdzielać. Tą łaskę dostał, żeby rozdzielał. I On jest taki wdzięczny za to. Mimo, że nie był wdzięczny, mimo, że mu się to nie należało, to On jest taki wdzięczny, że może rozdzielać te bogactwa Chrystusa. On jest takim bogatym szefem, Bóg. Tak wiele daje. Taki bogaty... taki bogaty właściciel tego bogactwa i wtedy ty chcesz być członkiem tego domostwa. Bo Bóg nie musi oszczędzać. On jest bogaty dla wszystkich. Jest to niezgłębione bogactwo Chrystusa. Pierwszy Piotra 4:10.
Wie jeder eine Gabe empfangen hat,
jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. My nie mówimy tego, co nam przychodzi na myśl, ale to, co Bóg chce powiedzieć, bo Bóg chce mówić. I po to nam dał usta, żeby On mógł mówić. To nie jest nic małego. Również nasze świadectwa nie są po to, żebyśmy my mieli coś do powiedzenia i przynieść nasze myśli. Ale to powinno mówić to, co jest od Boga. Bóg chce przez Ciebie mówić. Nie musi to być długie. Boży zarządca z Bożego powołania. Jeżeli ktoś służy, to niech służy z mocy, której Bóg udziela. Nie dlatego, że ty masz jakieś szczególne jesteś jakoś szczególnie uzdolniony, bo nawet jeżeli masz jakieś zdolności, to nie masz służyć ze swojej mocy, ale z Jego mocy, z Jego siły, z Jego zdolności. To jest cudowne, to jest na odwrót niż na świecie. Na świecie są szukane talenty. Alleluja. Ale Pan chce, żebyśmy mieli udział w Jego domostwie. Jest moc Boża, żeby Pan się uwielbił we wszystkim. I tak jest w Kościele i to każdy może mieć w tym udział. Efezjan 1 też to widzimy. Efezjan 1, 24. No właśnie. Brat napisał Efezjan 1, 24, a tego nie ma. Tego wersetu. Efezjan 4, 9 i 10. Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das sich vorgesetzt hatte in sich selbst. Nie, pierwszy rozdział 9 i 10. Oznajmiając nam tajemnicy swojej woli, to przyszło, to było jasne w tych dniach, że Bóg chce mieć według swojego upodobania. I gdy Jezus został ochrzczony, to był głos z nieba, to jest Syn mój upodobany, umiłowany, w którym mam wszelkie upodobanie. I co Pan mówi dzisiaj? Tajemnica Jego woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów zebrał wszystko w jedno Chrystusie. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim i tak dalej. To jest Boża ekonomia. On wszystko chce połączyć pod Chrystusem. I po to też się rozdziela dzisiaj. I ta łaska jest taka ponadczasowa. I to, ta różnica, musimy ją uwidocznić. Dlatego przeczytam Tymoteusza do tego. Pierwszy Tymoteusza, 1. Pierwszy Tymoteusza, 1, 4. Pierwszy Tymoteusza, 1, 4. Od trzeciego. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali i nie zajmowali się baśćmi i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory, niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie i tak dalej. Chcieli być nauczeni prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Jest taki, żeby Bożą ekonomię rozwijać w Bogu. Oprócz sporów powinniśmy w wierze rozwijać zbudowanie Bożą ekonomię. I my do tego potrzebujemy prawidłowego nastawienia serca i uczyć się w wierze. To słowo w wierze brać dla siebie samego na początku, ale też dawać dalej ten plan Boży, żeby się rozwijał. Czasem niektóre rzeczy muszą być powiedziane, nawet czasem takie, które nie są miłe, ale mimo wszystko można powiedzieć, że w tym samym czasie życie jest rozdzielane. Możesz też powiedzieć, że być może wszystko, coś będzie bardziej pogłębione. Ważne jest, żebyśmy się uczyli Bożej ekonomii, żeby ekonomię rozwijać z Boże domostwa. To ma tak wiele wspólnego z Kościołem. I mówiliśmy też o pokoju w tych dniach. On jest naszym pokojem. I wtedy przyszedł mi jeszcze raz ten werset z Psalmu 120, werset 7. Psalm 127. Chyba nawet ktoś to wspomniał na zgromadzeniu. Ja jestem pokojem. Albo ja jestem za pokojem. Ja jestem pokojem. Po niemiecku jest ja jestem pokojem. Ale kiedy mówię, oni są za wojną. Tak jest często, to jest częste doświadczenie, że chcesz zaświadczyć o Panu i ludzie obracają się przeciwko temu, są przeciwko temu. Nawet też, gdy mówimy, że chcemy budować Kościół, jesteśmy za jednością i za pokojem. Jest tak wiele tych, którzy są przeciwko temu. Nagle masz wojnę przed sobą. Ty tak naprawdę wcale nie chciałeś tego, ty chciałeś przynieść pokój. A potem jest nagle wojna. To jest jeden werset i drugi werset. Psalm 85, 11.
Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen einander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich.
Miłosierdzie i prawda spotykają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. Więc miłosierdzie i prawda to jest Chrystus. To nie są przeciwieństwa. Tylko w Chrystusie możesz to połączyć. Bo tak to są przeciwieństwa. Miłosierdzie i prawda. Gdyby tylko chodziło o sprawiedliwość, to nie mielibyśmy najprawdopodobniej żadnego pokoju. Jeżeli chodzi o rację każdego z nas, ale Chrystus jest innym. On jest tym, który jest sprawiedliwością. On stał się dla nas sprawiedliwością, naszą sprawiedliwością. I On jest naszym pokojem. On osiągnął sprawiedliwość. On jest tym sprawiedliwym. I czasem my chcemy zdecydować coś sprawiedliwie, ale zapominamy, że Chrystus jest pokojem. I ten pokój jest taki ważny i cenny, taki wielki. Ale bez sprawiedliwości nie ma też pokoju. Więc te obie rzeczy należą do siebie nawzajem. To wszystko należy do tej cudownej ekonomii Bożej. I w ostatnich miesiącach żeśmy się tym zajmowali, że Pan chce przygotować swoją oblubienicę na swoje przyjście. Jest taki znany zarządca gospodarstwa w Łukasza 12. Nie wiem, czyśmy się tym zajmowali w ostatnim czasie. Łukasz 12:42 i dalej. A Pan odpowiedział, któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Więc ten szafarz, ten zarządca, to jest ten bogaty, ten, który ma pełną piwnicę, pełną lodówkę, pełne pomieszczenia. I mamy tego zarządcę, który potrafi rozdzielić. I tak długo, jak Pan zwleka z przyjściem, wtedy chrześcijanie się stają. Co Ci pomoże zostać jako ten dobry szafarz? Póki Pan nie przyjdzie, wyznaczać żywność, rozdzielać żywność, ucz się tego. Nie przychodź na zgromadzenia i nie czekaj, aż Pan przemówi, ale przygotuj już coś w swoim sercu. Naucz się rozdzielać pokarm. Czasem niektórzy nie rozumieją tego słowa, ale słowo Pana jest naszym pokarmem. Nie tylko to słowo czarno na białym w Biblii, ale to, co wychodzi z ust Pana, to, co było powiedziane. Te słowo, które się porusza, to się porusza w Tobie. Jak to jest powiedziane, niech Słowo Chrystusowe w Was obficie mieszka. Ja chcę, jak to można powiedzieć, więcej widzieć, żeby więcej zrozumieć w Słowie, posiągnąć, posiąść, bo Słowo jest takie pełne pokarmu, to jest takie nasycające. I my mieliśmy po południu społeczność i my podkreślamy często, że rozkoszujemy się Słowem. I co my mamy na myśli, mówiąc to? Co mamy na myśli? I my nie tylko powtarzamy to słowo i do tego mówimy amen, to też jest dobrze. Kawałek po kawałku jeść, to jest ważne. Ale druga strona, to jest też takie cudowne, takie piękne, w całym tym słowie czytać. Coraz więcej rozpoznać, jak wiele stron ma słowo. Czytałem jedno miejsce i tam zobaczyłem, że tam potem szukałem kolejnego wersetu, który jest podobny. I tam widzisz wtedy, że coraz więcej jest zawarte w tym. Ci, w których sercu jest słowo zasiane na dobrej ziemi, to są ci, którzy słowo zachowują, rozumią coś. Tam przychodzi coś, przychodzi do Twoich myśli i Ty poruszasz to. To słowo, jak to można powiedzieć? Można się zatracić w słowie. Możemy na nowo przyjść, posmakować tego. Tak samo ten krótki rozdział w Efezjan, on powinien być, rozpalić nasz apetyt, żebyśmy po prostu weszli w słowo. Przeczytaliśmy Efezjan 2, ale mamy tak wiele innych rzeczy do tego. Dotknęliśmy razem z tym. My bierzemy pokarm z słowa, to jest pożywienie dla nas. My coś możemy znaleźć w tym. Kiedy słyszałem to słowo o tych dwóch kawałkach drewna, to jeszcze to nie było, nigdy nie było dla mnie takie jasne, takie świadome. Ja dostałem więcej apetytu na to, żeby więcej znaleźć tych kosztowności w słowie, odkryć. I to jest tak, to co też Paweł robił. On tą Bożą ekonomię, ona była dla niego, on z siebie w Kolosan pisał, że on dostał te przykazania od Boga, że miał słowo głosić, nie tylko miał coś dodać do tego, nie miał dodać do tego słowa, ale to wszystko razem połączył. Jak żeśmy słyszeli, czytasz coś w krótkim, tak mało o Melchizedeku, a tak wiele o służbie Arona. I to jest takie odważne, żeby powiedzieć, to jest podstawa. To jest duch, który przychodzi do Ciebie, gdy Ty przechodzisz do Słowa. To nie jest tylko litera. Ja już wszystko wiem. Nie, Słowo i Duch. I wtedy to jest dla Ciebie, to nie jest martwe Słowo, ale jest to dla Ciebie żywa księga. To żyje. Ja już u niektórych to widziałem, że Biblię ich całe mieli pozapisywane tutaj, kolorowo mieli pozaznaczane. To dobrze, róbcie to. Róbcie to. I wtedy jeszcze więcej pozostanie w Tobie. Kiedy całą Biblię czytasz, kiedy już zapełnisz całą Biblię notatkami, kup nową i rób to od początku. I ty zdasz sobie sprawę, kiedy znowu na nowo coś zaznaczysz albo sobie coś zanotujesz, zdasz sobie sprawę, że przychodzi coraz więcej i na koniec wszystko jest ważne. Wszystko to jest Słowem Bożym. Pan chce pochwycić nas, żebyśmy byli takimi zarządcami, nie tylko w niedzielę słuchać albo kiedyś tam w internecie, ale żebyśmy sami uczyli się kopać w Słowie i też ten zamysł Jego, żeby On był jaśniejszy dla nas, żebyśmy nie byli odciągnięci od tego, stracili to sprzed oczu. Idziemy dalej. Więc w tym ten zarządca, ten szafarz, on rozdziela pokarm w przeciwieństwie do innych, którzy cieszyli się swoim czasem i zaczęli pić i upijać się i zaczęli bić swoje sługi, więc to też może przyjść. To się może stać, że można bić sługi zamiast szukać ich dobra. To jest bardzo niebezpieczne, bo te współsługi to też są słudzy Pana. Nie chcę być winny tego, żeby pobicia współsługi Pana. Niech pokój również tutaj weźmie ten pokój poważnie, bo Pan dla Kościoła szuka jedności w Kościele. W Efezjan 2 na końcu mamy budowę. I jedność Kościoła jest dla Pana największym dobrem. To jest takie decydujące. To Pan nam pozostawił w tym ostatnim długich modlitwie, którą On powiedział do Ojca, zanim poszedł na krzyż. Ta modlitwa, ta jedność była wielką częścią tej modlitwy, ostatniej modlitwy przed śmiercią. Dla tych, którzy przez słowa uczniów uwierzyli w Niego, żeby oni wszyscy byli jedno. I na końcu, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Wszyscy na pewno słyszeliśmy ten argument ludzi, którzy nie chcą wierzyć Panu. Ja, chrześcijanie i tak nie są jedno. Tak czy tak. I ostatnio to się często tego dotykałem, kiedy rozmawiałem z ludźmi. I co powiesz do tego? Ten argument? Nie musisz do tego dokładać. Możesz powiedzieć, przykro mi, że to taki wyraz jest tego. To jest nasza wina jako chrześcijan. To my coś żeśmy utracili i to Pan chce odzyskać na nowo, ale nie jedność za wszelką cenę, jak Kościół katolicki, który tą jedność obojętne, co jest praktykowane, ale musi być jedność i są jedynym właściwym Kościołem, a wszyscy inni są odszczepieńcami tego wspaniałego Kościoła. I patrzymy potem, co oni wszyscy robią w tym Kościele katolickim i łapię się za głowę i mówię, to nie może być jedność Kościoła. Taka nie może być jedność Kościoła. Kiedy ta modlitwa, byłem we Włoszech i powiedziałem, słyszałem raz za czasu radio we Włoszech, jak moja żona coś kupowała i słuchałem Radio Watykan i pomyślałem, to nie było nic innego jak mruczenie modlitw 7 razy Ave Maria i 1 raz Ojcze Nasz. I tak to w kółko było. I pomyślałem sobie, co to jest, czy to jest prawdziwie, Czy prawdziwie takie coś jest? Że ludzie się modlą Ave Maria w kółko do Marii, która 2000 lat już umarła. I oni doszli do tego, że jest królową nieba, że została wzięta do nieba i tak naprawdę więcej chwały otrzymuje niż nasz Ojciec w niebie. Ojciec nasz dostał tylko jedną modlitwę, a Maria dostała 7. Ja byłem taki zdziwiony, że człowiek musiałby się zorientować, że coś tu nie gra. Ale miliony ludzi są zwiedzone. I to jest tylko coś małego tutaj, co ja mówię, bo to wszystko, co w tle się dzieje, to nie jest Kościół, to nie jest ta jedność, której my szukamy. I on tego się nie da niestety uleczyć. Już Luther to pokazał jasno. Ale Pan, czego On chce? On chce mimo wszystko mieć swój Kościół. I źle poszło wszystko z tą jednością. Na początku było to tak pięknie, a teraz jest tak wiele, jest Kościół katolicki i wiele innych grup. Ale Pan mimo wszystko daje nam tą drogę, żebyśmy mogli budować Kościół w jedności. I to jest cudowne. Nie musimy czekać, aż przyjdzie jakiś nowy czas, aż jakieś wielkie znowu... Jakiś przyjdzie wielki duchowy przywódca i przyprowadzi nowy czas, ale my wszyscy to mamy w naszych rękach. My wszyscy, każdy z nas jesteśmy żywym kamieniem dla budowy domu Bożego. I my możemy jedność trzymać mocno. W Efezjan 4 jest napisane, napominam was, abyście postępowali w sposób godny powołania. Godny powołania. Co to jest za powołanie? Powołanie do Jego Królestwa. Powołanie do domu Bożego, żeby być kamieniem w Jego ciele i członkiem w Jego ciele. I co to jest za powołanie? Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. O, tak to się zaczyna. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Rodzeństwo, jestem szczęśliwy, że ja jestem w Kościele. Że ja do teraz w pokorze, łagodności i byłem znoszony w miłości przez rodzeństwo. Chwała Panu. To jest takie cudowne. To jest miłość Pana, Jego cierpliwość. On takie ramy osiągnął, żebyśmy siebie nawzajem znosili i przyjmowali. I wtedy musimy się starać zachować jedność ducha w więzi pokoju. Nie jakąkolwiek jedność produkować. Możesz zorganizować jedność. Możesz patrzeć, żeby pastorzy i inni przywódcy różnych grup, żeby przyszli razem i popatrzymy teraz, jak byśmy mogli zrobić, żeby wszyscy byli jedno. To wszystko już ludzie próbowali. To jest tak często próbowane, ale to wszystko opiera się na sobie samym. W większości się opiera na sobie samym, bo oni chcą budować coś swojego. Tak jak Paweł mówi, każdy szuka swojego, nie to, co jest Jezusa Chrystusa. Pan chce mieć swój Kościół. Kto się tym interesuje? Kto się czyni jedno razem z Nim? To nie jest duża liczba takich osób. Wszyscy chcą być chrześcijanami. Takimi, którzy przy okazji robią coś innego. Masz taką piękną nabożeństwo, coś podarujesz. Dasz jakiś dar i potem wrócisz do domu i miałeś piękny czas. Nie jesteś chrześcijaninem. Ale Kościół to coś innego. Kościół znaczy, ja jestem żywym kamieniem w domu Bożym. Nie jestem tylko niedzielnym chrześcijaninem. Ale my wszyscy mamy inne powołanie. I to powołanie powinniśmy godnie w nim chodzić. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Tutaj znowu jest pokój. My jesteśmy jednym ciałem. Jest jeden duch. Jak to jest? Jedna nadzieja naszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Wszystkich ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Te siedem punktów to jest nasza jedność. Nic nie potrzebujemy do tego dodawać. Nic nie zabierać z tego i nic nie dodawać. To też nie jest jakieś tam duchowe doświadczenie, które nas połączyło. Ani jakaś wizja, bo możesz ją stracić. Ale ta jedność, na niej jesteśmy do niej powołani i powinniśmy ją mocno trzymać. Niektórzy mówią, ta jedność jest duchowa, a praktycznie to każdy jest w różnych grupach, ale duchowo jesteśmy przecież jedno. To jest wzięte jako wymówka tutaj. Ja biorę to słowo jako wymówkę, bo w duchu przecież jesteśmy wszyscy jedno. Ale ta budowa musi być praktyczna. I my czytamy to też, jak Kościół powstał, to można też rozpoznać dziedzictwo Kościoła. Możemy to też przeczytać Dzieje Apostolskie 4, 32. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Było jednego serca i jednej duszy. Cóż to jest? Jednego serca i jednej duszy. I nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wszystko mieli wspólne. Byli jednego serca i jednej duszy. Wiesz, co to jest wspaniałe, kiedy my... Ja Tobie mogę ufać, Ty mi. Możemy się... polegać na sobie nawzajem, kochamy siebie, to jest takie wspaniałe. To jest najlepsza rodzina, jaką możesz mieć. Wtedy nie potrzebujesz dziedzictwa więcej, żadnego innego, bo mieć tylko części dziedzictwa, bo do ciebie należy wszystko od innych, a do innych należy wszystko od ciebie. Więc oni tego też długo nie zachowali, ale ta postawa, żeby kochać siebie nawzajem, być dla innych, mieć jedno serce, jedną duszę, to jest w DNA Kościoła zawarte. I tam potem mamy 1 Koryntian 12. Czytaliśmy to już, 1 Koryntian 12. To są takie ważne wersety, dlatego jeszcze raz je przeczytajmy. Tu chodzi o jedność. 1 Koryntian 12, 12 i 13. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele. I wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem. Tak i Chrystus. Więc Chrystus ma wiele członków, ale jest jedno. I tak samo wszystkie członki są jedne. I to jest takie wielkie. Ty jesteś członkiem ciała Chrystusa. To jest wielkie. To nie jest tylko nauka, albo jak możemy to powiedzieć, metafora. To jest rzeczywistość. To nie jest napisane jak ciało Chrystusa, jak członek, ale że jest napisane, że my jesteśmy członkami jednego ciała i to wszystkich nas czyni wyjątkowymi. To nas uświęca, to nas W tym jest taka wielka łaska, żeby być w tym ciele Chrystusa. I potem jest napisane, bo przez jednego ducha wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Więc nie tylko w jednego ducha zostaje zanurzony, ochrzczony, bo wszyscy mówią, wielu mówi o duchowym, o chrzcie, duchowym zanurzeniu, ale chrzest, ten chrzest tutaj, ten zanurzenie, jest zanurzeniem w ciało, w jednego ducha i w jedno ciało. Można powiedzieć normalne. Dla wielu by to nie było normalne, ale całkiem proste. Ja wierzę Panu, daję swoje życie, otrzymuję Jego życie, otrzymuję odkupienie grzechów i daję się ochrzcić. Co się wtedy dzieje? Jestem ochrzczony w jedno ciało. Być może byliśmy Żydami, Grekami, Niemcami, Francuzami, Hiszpanami, niewolnikami, wolnymi, bezrobotni, ci, co są na rencie. Oni wszyscy zostali napojeni jednym duchem. Czy to nie jest cudowne? Jesteś nie tylko zanurzony w jednego ducha, ale też napojeni jednym duchem. I z tego coś wychodzi. Kiedy ja nurkuję do wody, to jestem tą wodą napełniony. Tak samo jestem napełniony jednym duchem. Chwała Panu. Ta jedność jest taka cenna i tej jedności doświadczamy w Kościele. I dlatego to jest też plan Boży. I na tym skupia się Jego oko. Kiedy my utracimy tę jedność, wtedy jest wielka konsekwencja z tym powiązana. Bóg, Jezus powiedział kiedyś: o Jeruzalem, miał wtedy na myśli naród izraelski: Jeruzalem, Jeruzalem, jak często chciałem zebrać Twoich mieszkańców. Chciałem być jak ta kura zbierająca swoje pisklęta. Zebrać Was wszystkich jako jedno, żebyście mogli chwalić swojego Boga i znać też, poznać swojego Boga i być dla Niego świadectwem. A oni nie chcieli. Czy my chcemy jedności?
Amen. Kommt etwas zaghaft. Halleluja.
Przyjdź i zaufaj temu. Alleluja. Panie, otrzymaj ten Kościół w jedności. Pan rozpoczął coś z nami. My nie wiemy, jak to będzie dalej szło. Ale to też nie jest, jak to mogę powiedzieć, to nie jest. My nie musimy wszystkiego wiedzieć. My przed 3 latami nie wiedzieliśmy jeszcze przed COVID-em, jak ten świat będzie wyglądał. I my nie możemy powiedzieć wiele o przyszłości, ale my możemy oddać się Panu dla odbudowy Jego Kościoła w jedności. W naszym miejscu, w naszym mieście. I mogę powiedzieć: Panie, ja nie chcę być niewolnikiem ani wolnym, ale całkiem świadomym być jako ten członek Twojego domostwa, współoddawać się dla Twojego Kościoła. I to chcę Panu do nas powiedzieć również dzisiaj wieczorem. I ten Kościół ma taki mocny fundament. I to jest w Efezjan 2. Następny werset. Werset 20. Zbudowani na fundamencie. Tak, jest mocny fundament. Ten fundament. Co to jest za fundament? Oczywiście fundamentem jest zawsze Chrystus, ale to jest też praktycznie pokazane fundament apostołów i proroków, gdzie Jezus Chrystus sam jest kamieniem narożnym, kamieniem węgielnym. To jest technika budowlana. To jest architektura. Na tym się tak dobrze nie znam, ale już trochę usłyszałem i nabyłem doświadczenia, więc fundament jest ważny dla każdego budynku. Nie buduj na piasku. Kiedy będziemy budować na piasku, mamy jakąś dobrą ideę i przyjdzie do kilku dobrych ludzi i coś budujemy. I wtedy te kilka dobrych ludzi odejdzie i ta dobra idea też się zakończy, ale my budujemy na skalę. My budujemy fundament na skalę i Pan tak to świadomie, on jak Piotr otrzymał to objawienie, to on powiedział, na tej opoce zbuduję mój kościół. Bo to musi być kościół, który stoi na wieki. Nie tylko 10, 20 lat, 100 lat, ale ten budynek już od 2000 lat stoi i będzie stał na wieki. Czytaj objawienie. Tam zobaczysz chwalebne miasto Nowy Jeruzalem i którego kamieniem, fundamentem jest 12 apostołów. To jest Boża architektura. On przynosi i on daje Chrystusa. I Chrystus jest skałą, na której Kościół jest budowany. I Chrystus jest też kamieniem narożnym, który daje kierunek całemu temu budynkowi. I tam też on łączy Żydów i Greków. On ich łączy jako jedno. Tych najróżniejszych ludzi on łączy razem. Ty myślisz, to nie pasuje przecież, ale jednak pasuje. Mamy kamień narożny, kamień węgielny, który nas łączy. Kiedy stoisz na kamieniu jako na Panu, to pasuje. I kiedy na czymś innym stajemy, to są problemy. Ale my uczymy się stawać na Chrystusie. I do tego tak często wołam, Panie Jezu. Ostatnio wołam, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję tego wspaniałego kamienia węgielnego, na którym jest Kościół budowany. Co powinniśmy zrobić? Ty masz pomysł na ewangelizację i my wychodzimy. Co robimy wtedy? Jestem taki zachęcony, żeby widzieć, jak Pan w Dziejach Apostolskich pokazuje, jak to idzie. Oni robią to prawidłowo, idą do kamienia węgielnego. Przychodzą razem, poszczą, modlą się do Pana i Pan przemawia. I jest wtedy przemawianie od Pana. Najróżniejsi bracia byli tam razem. Najróżniejsze typy ludzi. Ale oni na Panu byli skupieni, oni szukali Pana i Bóg do nich powiedział i On mógł ich użyć dla swojego planu. Tego wszyscy chcemy, żeby Pan mógł nas użyć dla swojego planu, czyż nie? I Pan ma tak wiele w zamiarze z nami wszystkimi. To my jesteśmy ważni dla Pana, Panie Jezu. I Pan dał nam fundament, na którym możemy budować. I ten fundament, na nim można budować dalej. Ten fundament apostołów i proroków ma też wiele wspólnego z Biblią. Jeszcze raz, słowo jest cudowne. Tak naprawdę powinienem wziąć całą Biblię, nie tylko sam Nowy Testament. To jest dużo też proroków, prorocy, apostołowie. Oni tutaj przyszli. Oni otrzymali słowo Pana i to zostało udokumentowane. Masz to czarno na białym. Możesz w każdym momencie wziąć to słowo. To słowo jest naszą podstawą i dlatego Kościół będzie budowany na fundamencie apostołów i proroków. Już pierwszy Kościół na tym budował. Jest napisane, że oni mieli
Sie blieben aber beständig, also vorher hieß es, dass an jedem Tag 1000 oder 3000 Seelen dazugetan wurden. Die nahmen sein Wort an, ließen sich taufen. Und sie blieben aber
bestehen. 42 trwali oni w nauce apostołów i apostołów. W społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, którzy się tak wiele nawróciło, oni wszyscy się zwrócili na Chrystusa. Oni wszyscy wracali do Chrystusa. Przeczytajcie Dzieje Apostolskie albo Jana, jak Jan, on wszystko z powrotem przyprowadził do początku. Jak Pan zostawił Słowo, Ewangelię, jego listy i obie Księga Objawienia, to jest taka podstawa. On od Pana otrzymał i zobaczył, co potrzeba do budowy i to wszystko jest w tym Słowie. Kto ma ucho, niech słucha. Chwała Panu. Ja zawsze mówiłem do moich uczniów, kto potrafi czytać, ten ma zaletę. My wszyscy potrafimy czytać. Kto potrafi czytać, my potrafimy czytać i myślę, że większość z nas potrafi czytać. Może dzisiaj więcej się ludzi zajmuje obrazami, ale rodzeństwo, słowo jest cudowne. Musisz mieć je przed oczami jako obraz. Ty przez to pochwycisz Pana, otrzymasz Pana, będziesz widzieć Jego chwałę. I to się dzieje, gdy masz społeczność i trwasz w nauce apostołów. I to jest, my wszyscy znamy ten kamień narożny. Jest nie tylko jeden brat Tomasz albo Helmut, którzy znają kamień narożny. I kiedy chcemy coś wiedzieć, to musimy do nich przyjść. Nie, ale wszyscy znają Pana. To jest też taka obietnica, którą mamy. Jest napisane, oni powinniśmy mnie wszyscy znać od najmniejszego do największego. Wszyscy powinni mnie znać. My nie potrzebujemy pośrednika, ale mamy namaszczenie i mamy słowo. To jest takie cudowne. I teraz budujemy. Jesteśmy po to, żeby budować. I życie Kościoła w każdym mieście jest trochę inne, ale cel jest ten sam. My wszyscy musimy uczyć się budować. I ostatni werset, który chcę przeczytać, 1 Koryntian, rozdział 3. Jak Paweł zobaczył, że coś źle idzie w Koryncie, on napisał te ostrzeżenie. Oni byli niedojrzali, mieli kłótnie i podział między sobą, co całkowicie się sprzeciwia Chrystusowi. Chrystus nie jest podzielony, powiedział Paweł. Tak nie może być. I on powiedział, ja wam muszę dawać cały czas mleko, bo nie możecie przyjąć stałego pokarmu. Nie można z wami rozmawiać jak z dorosłymi. I oni wtedy chcieli Pawła i Kefasa i Apollosa wywyższyć jako najważniejszych. A on powiedział, ale my jesteśmy tylko sługami. Jak on mówi, kim jest Paweł, kim jest Apollos? Werset 5, tylko sługami. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. I potem mówi, nie róbcie człowieka czymś, nawet gdy masz jakiegoś brata w kościele, który ma jakieś dary, nie rób go czymś. Szkodzisz jemu i szkodzisz samemu sobie. To nie powinien być kierunek w kościele. Jeśli ten i ten brat mówi, to dla mnie nie jest takie ciekawe. To są rzeczy, które nie mają miejsca, nie ma miejsca na nie w kościele, bo Pan używa nas wszystkich i jak chce. Ale kiedy my jesteśmy nieczyści, to ciągle tak będziemy robić. Będziemy ciągle wywyższać jakichś ludzi albo jakieś rzeczy, jakieś aspekty ze słowa, które nagle będą wydawać się nam ważne. Pan musi nam dać łaskę. I tutaj jest napisane, według łaski Bożej zostałem dany jako... On jest taki świadomy. Jestem jako mądry budowniczy. Jestem mądrym architektem. Zrobiłem dobry początek, położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Każdy niech uważa, jak na nim buduje. Werset 10. Nie chodzi tylko o tych wielkich budowniczych, którzy przyjdą po nim, ale o nas wszystkich. Każdy z nas musi uważać, jak na nim buduje. Każdy z nas musi uważać. Jest wiele możliwości, żeby budować. I tutaj jeszcze coś było dalej, że nikt nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony. Więc fundamentu nie musisz już kłaść. Początek jest zrobiony. Już jest wszystko przygotowane. Fundamentem, który jest sam Jezus Chrystus. Ale jeśli ktoś buduje na tym fundamencie, zapytaj się papieża w Rzymie, co on buduje. Na czym on buduje? Na Chrystusie, powie papież. Ale kiedy ktoś buduje na tym fundamencie, buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, to wtedy to dzieło jego zostanie przez ogień sprawdzone. Przez ogień zostanie to objawione, ogień wypróbuje i mamy możliwość. Pan już wiele pokazał nam w Kościele. My mamy możliwość budować ze złota, srebra i drogich kamieni. Jest kosztowny materiał do budowania w jego domu, do znalezienia. W społeczności z Panem pozyskujesz złoto. To czasem jest bycie nad rzeką i tak jak byli poszukiwacze złota, mieli te sita. W ten sposób znajdziesz słowo, przyjdź do słowa w słowie i co sobie zdasz sprawę wtedy, że tam jest złoto do znalezienia. Alleluja. I kiedy ty to przynosisz do kościoła, to jeszcze innych czynisz bogatszymi. Alleluja. Cudowne. Pan jest bogaty. I w Rzymian 10 jest. To nie jest moje słowo. W Rzymian 10 Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Cudowne. My budujemy na fundamencie. To znaczy, my wszyscy jesteśmy w trakcie budowy. I według Galacjan jesteśmy wszyscy w procesie siania, albo według ciała, albo według starego, albo według ducha. Także siejmy tak, żeby Pan otrzymał coś i to też, gdy siejemy w Panu, to też zmienia nas i czyni nas jeszcze cenniejszymi dla Pana. To przyprowadzi Jego chwałę i z tego cieszy się Pan, tego oczekuje od nas i dlatego oddał wszystko. I to już wszystko dla nas przygotował. Złoto już jest, srebro jest. Wszelka ilość zbawienia i rozwiązań dla Ciebie. I kiedy przychodzisz do Pana, otrzymasz złoto, srebro. Będziesz przemieniony. Jest tak wiele w tym, I będzie dzień, w którym wszystko będzie przetestowane. I im bardziej ten dzień się przybliża, tym lepiej musimy się przygotowywać. Więc chcę jeszcze więcej pozyskiwać złota, bo złoto pozyskuję w tak wielu różnych sytuacjach, gdy mam społeczność. Wtedy pozyskuję złoto, kiedy jestem z rodzeństwem. To jest cenne. Każde zgromadzenie jest dla mnie cenne. Każda społeczność z bratem lub siostrą jest dla mnie kosztowna. I z czasem, mieć czas z Panem też jest cenne. My pozyskujemy, wtedy wygrywamy coś. To jest materiał, który pozostanie na zawsze. Żadne moty ani rdza tego nie zniszczy. To jest skarb, który pozostanie. I potem przychodzi sąd i możesz stanąć przed Panem i nic nie będzie na szkodę dla ciebie. Nie będziesz się miał wstydzić niczego. Drewno, słoma to jest to, co my sami możemy produkować. My jesteśmy w stanie wyprodukować każdą ilość słomy, dowolną ilość. Ale to jest przemijające, to wiemy. Nawet to słowo mówi, że kwiaty są jak trawa. To są takie krótko żyjące rośliny, takie piękne, jak na przykład jest chabry albo maki, ale one tak szybko przemijają. Już ich nie ma. Ale my jesteśmy na nowo narodzeni z nieprzemijającego nasienia na Chrystusie, z Chrystusa i my też na Nim budujemy, żebyśmy i gdy będziemy, to nie Ty przemieniesz, ale cały Twój piękny dom zostanie spalony, który budowałeś, cała wielka całe Twoje dzieło piękne ze słomy zostanie strawione przez ogień. Jest napisane, że ci zostaną zbawieni, ale tak jakby przez ogień. Panie Jezu, ja chcę mieć coś, gdy Pan przyjdzie, gdy przyjdzie Jego sąd. Chcę z Chrystusa coś pozyskać, żeby moje dzieło przed Panem pozostało. Wszyscy, nie tylko ci wielcy budowniczy, ale wszyscy tego potrzebujemy. Na początku było, żeby służyć jako współdomownicy, jako członkowie domostwa. Mam nadzieję, że nikt już więcej nie powie, jestem gościem. Nie, nie jesteśmy tymi, którzy się tylko przyglądają, ale jesteśmy tymi, którzy współgrają. I my też innym służymy i budujemy z prawidłowego materiału. Chwała Panu.